Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest dziś dr Łukasz Balwicki, kierownik poradni leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Można powiedzieć, wielki propagator niepalenia papierosów, tak?
Staram się tutaj pewną palmę nieść. Na Pomorzu przynajmniej.
Polacy nie rezygnują z palenia po tych drastycznych ostrzeżeniach, jakie się pojawiły na opakowaniach na papierosach. Nie wiem, po kilku miesiącach tak już stwierdzono. A przypomnijmy, że na początku roku pojawiły się takie obrazki na paczkach, które wskazują na śmierć, na to, że trujemy dzieci i tak dalej. No faktycznie są drastyczne, nie chce się na to patrzeć. Tego się należało spodziewać, że to nie zadziała?
Znaczy, to jest zbyt krótki okres, żeby powiedzieć. Tak? Wszelkie badania, które w innych krajach przeprowadzono, chociażby takie największe w Australii, one pokazywały, że my potrzebujemy czasu, żeby wymierny efekt te obrazki przyniosły. Tak? W Australii czekano około kilku lat. To dokładnie w 2012 roku wprowadzono właśnie standardowe opakowania, ujednolicone z obrazkami i po 4 latach stwierdzono, że przyniosło około 0,5% spadku konsumpcji wyrobów tytoniu. Ale to było w przeliczeniu na osoby. Około kilkuset tysięcy, 450 tysięcy osób. Także my patrzymy na to spokojnie. Ja naprawdę nie chciałbym wyrokować po kilku miesiącach z danych opublikowanych po kilku miesiącach, że czy mamy efekt, czy nie, ponieważ potrzebujemy naprawdę dłuższego okresu czasu. Ja ze swojej praktyki poradni widzę, że one już przyniosły efekt, bo wiele osób, która mówi, że było dla nich to pewna przelanie się czar goryczy. Tak? Wiele osób potrzebuje takiego sygnału, takiego bodźca do tego, żeby w końcu pójść, spróbować rzucić palenie. Obrazki są jednym z tych bodźców, które dostarczamy palaczom.
No to możemy powiedzieć, że super, bo mnie się wydawało, że podstawowym bodźcem to jest to, jak nam lekarz pierwszego kontaktu powie: już z panem nie za dobrze, pożyje pan niedługo, albo pan rzuci palenia. No i
tak,
mamy.
Tylko, że to jest nauk i to jest bardzo silny nauk. Ja widzę to w swojej poradni u pacjentów, jak kilkukrotnie próbują rzucić palenie. Na początku im się nie udaje, dopiero po kilku próbach właśnie wyrywają się z tego nałogu. Stąd palacz potrzebuje wielu takich sygnałów, wielu rozmów i dlatego też zachęcam rodziny, bo to, co mi mówią palacze, to często to, że oczywiście lekarz im mówi, oni pamiętają to. I właśnie zachęcam do swoich kolegów, żeby nie rezygnować nawet z takich osób, które mówią, że panie doktorze, ja nie rzucę. Trzeba, ponieważ te osoby pamiętają, kumuluje się w nich pewien właśnie ten efekt takiego, tej motywacji. Później dochodzi rodzina, dochodzi właśnie taki obrazek na paczce i te osoby w pewnym momencie przeskakują do tego etapu, w którym rzucają palenie.
Mhm. A takie epatowanie śmiercią, czyli takie trochę straszenie to działa, bo ja przeczytałam gdzieś jakieś badania, one są już z 2013 roku, że podobno palacz, nałogowy palacz ma coś takiego, że się jakby trochę uodparnia ten jego ośrodek strachu, że on się nie boi.
Zgadza się, palacze racjonalizują, tak? To znaczy tłumaczą
każdy
sobie,
nałogowiec,
tłumaczą
tak?
sobie, że tak, że to mnie nie dotyczy, ten obrazek mnie dotyczy, ten tekst mnie nie dotyczy, to do mnie nie trafi we mnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te obrazki miały też przede wszystkim oddziaływać na potencjalnie nowych palaczy. Te osoby, które albo jeszcze nie są uzależnione, albo chcą zaeksperymentować, dostają jasny sygnał. Nie próbuj tego. Ta konsumpcja tego wyrobu, palenie papierosów, może się dla ciebie skończyć źle. I dlatego ten efekt obrazków jest rozłożony w czasie, bo my się spodziewamy, że mniej osób rozpocznie palenie, bo one są bardziej wrażliwe na te bodźce niż ci właśnie silnie uzależnieni palacze.
Skoro tak przeskoczyliśmy, to dobrze, to porozmawiajmy o tym, bo myślę sobie tak, że jeśli ktoś pali nałogowo i nie chce rzucić palenia, no to jest trochę jego wybór, tak? Znaczy trochę, no to jest jego wybór. Czasem on jest stracony, ale oczywiście trzeba go stymulować. Ale co zrobić, żeby nie zaczęli palić ci, na których nam szczególnie zależy, czyli dzieci, młodzież, tak? Znaczy jak przekonać i czym, co jest w ogóle najskuteczniejsze, żeby, nawet jeśli spróbują, no bo muszą wszystkiego spróbować, to żeby to się stało passé. Żeby nie palili, bo potem będą za kilka lat właśnie w takim kłopocie, że trudno je zrzucić.
Mhm. Ja ze swojego doświadczenia, jakby też rodzica, patrzę, że to, co najbardziej oddziaływuje na moje dzieci, ale myślę, że to jest do przełożenia na wszystkich, to jest dobry przykład. Czyli jeżeli my sami, po pierwsze, nie palimy, dajemy jasny przykład, że to nie jest używka, która powinna zagościć w moim domu, w moim życiu. Tak? Jeżeli też jasno komentujemy, nie wiem, jeżeli mamy styczność z osobami palącymi i mówimy, że to, słuchaj, to osoba tak wybrała, niestety jest teraz jest uzależniona. Zobacz, ona się nie potrafi wyzbyć załogu, musi wyjść na przykład, nie wiem, z restauracji, musi wyjść z domu. Zobacz, to jest trudne. Nie pakuj się w taką rzecz. Więc przede wszystkim
zakazany owoc często bardzo dobrze smakuje.
Tak, i ja się spodziewam, że wiele osób chce spróbować, chce jakby doświadczyć pewną. Natomiast jakby idea jest taka, żeby nie przejść właśnie w tą fazę takiego ciężkiego uzależnienia. Wtedy, kiedy już nie kontrolujemy swojego nałogu, kiedy jesteśmy po prostu nim omamieni, tak? I zmuszeni do tego, żeby go kontynuować. Więc ja się oczywiście spodziewam, że być może moje dzieci też w jakimś przypływie, nie wiem, nacisku, presji zewnętrznej, być może spróbują, ale to będzie próba. Nigdy nie przejdzie to właśnie w uzależnienie.
Pomaga pan ludziom wychodzić z nałogu. Są jakieś takie cudowne metody, wszystko się rozwija, wszystko idzie do przodu. Jakaś taka cudowna tabletka się na przykład pojawiła na rynku, która powoduje, że łykamy ją i po prostu nie chce nam się palić. Już nigdy w życiu nie sięgniemy po papierosa.
Jeszcze się nie pojawiła cudowna. Natomiast te leki, które są aktualnie na rynku, które mamy, możemy nabyć w aptece, czy to właśnie bez recepty, czy nawet czy z przepisu lekarza, one naprawdę są skuteczne i pomagają tym, którzy chcą rzucić palenie. Natomiast taka najsilniejsza motywacja, najsilniejsza tabletka leży w rękach ministra Morawieckiego. To jest cena papierosów.
Większość osób, które one już mało nie kosztują, ale wciąż za mało.
To jest ciągle za mało. Niestety w skali przyrostu naszych zarobków, tak, i to jak postępuje inflacja i właśnie wzrost naszych zarobków, papierosy wcale nie są droższe w stosunku do naszych zarobków. One powinny minimum dwa razy więcej, około 30 zł, żeby palacze rzeczywiście odczuli poważny ciężar swojego nałogu, także finansowy. Ten argument, wszelkie badania pokazują, że jest najsilniejszy. Dlatego apeluję dla ministra Morawieckiego, żeby chwycił za ten argument, nie tylko dzięki temu wzbogacił nasz budżet, bo to są też wpływy, które wpłyną do naszego budżetu, które można przeznaczyć także na zadłużone...
No tak, pojawia się też problem szarej strefy, tak? I tego... to już się przecież to dzieje, że papierosy są sprowadzane z różnych krajów.
Zgadza się, ale nawet efekt rzeczywiście tego rynku nielegalnego, on jakby nie jest aż tak znaczący, żeby zaprzepaścić jakby ten efekt zdrowotny, który uzyskujemy w postaci no właśnie zniechęcenia do palenia. Bo nie każdy palacz będzie naprawdę kłopotał się po to, żeby nie wiem, pójść na rynek czy gdzieś szukać z nielegalnych źródeł. To jest rzeczywiście jakieś tam zjawisko, ale nie tak znaczące, żeby przekreślić pozytywny efekt właśnie podwyżek palenia. Wszelkie kraje, które wprowadzały właśnie widziały pozytywne efekty. Właśnie to na Australia czy Wielka Brytania. Tam te spadki są znaczące, ale przede wszystkim dzięki właśnie wzrostowi cen.
A co pan uważa, bo w Polsce też się notuje jakby spadek osób, które palą papierosy. Może on nie jest taki, znaczy ten badany spadek,
osłabł,
tak?
On zdecydowanie osłabł.
Co tak naprawdę pana zdaniem przede wszystkim wpłynęło? To ta cena, bo jednak cena wzrosła tam przez kilka lat. Mhm. Ten zakaz palenia w miejscach publicznych. Co to takiego było? Taka trochę moda na to bieganie, zdrowy tryb życia. No przecież jak to? Będę biegał, a równocześnie palił papierosy.
Znaczy, wszelkie te zmiany, które palacze tak odczuwają bardzo, czyli właśnie ten zakaz palenia w miejscach publicznych, bo on wymusza na palaczu zmianę sposobu życia. Palacz musi wyjść, tak? Czyli dostaje bardzo jasny sygnał, to jest złe, jesteś jakby niemile widziany w tym miejscu, przynajmniej zamknięty. Szkodzisz także innym. Ten sygnał właśnie do tego, że palacze już nie są tylko sami sobie, ze swoim załogiem, ale wpływają na innych. Czyli wszystko to, co palacz poważnie odczuwa jako pewna ingerencja w jego komfort.
Represje i ostracyzm, tak?
Pewna represja. Właśnie cena, być może ten obrazek, te rzeczy motywują i popychają palaczy w to, żeby właśnie spróbować rzucić palenie, ale także nowych potencjalnych, tych, którzy chcą spróbować, mówią, kurczę, no, po co ja mam się coś takiego pakować i później mieć tak trudne życie, tak? Takie powikłane, można powiedzieć. Nie? Więc to muszą być pewne widoczne zmiany, które palacz odczuje na swoim życiu. Wtedy to dopiero motywuje.
Mówił pan o tym, że są leki, może nie cudowne, ale leki są. A co tak naprawdę jest jeszcze potrzebne? Pan trochę tak jak terapeuta, tam jak psychiatra, psycholog musi chyba z tymi pacjentami rozmawiać.
Tak, prawda? Ja mam do czynienia z wieloma różnymi osobami i z mojej praktyki widzę to, że na siłę nikogo nie zmusimy do rzucenia palenia, bo często jest tak, że palacze mówią, a panie doktorze, co ja mogę zrobić, żeby mój mąż, tak, żeby moja siostra, tak, ktoś rzucił. Wtedy mówię, no trzeba pracować właśnie motywacją, bo na siłę nikogo nie zmusimy. Ta osoba musi mieć chociaż chęć do tego, żeby rzucić palenie. Widzieć już siebie jako też osobę niepalącą, czyli pewną nadzieję w tym, że może się wyzbyć z nałogu. Wtedy my pomagamy. Wtedy pokazujemy proste sposoby działania, planowanie dnia, właśnie wypełnianie tej pustki po papierosie, która powstaje. Radzenie sobie z jakimiś negatywnymi emocjami, bo opalacz często rozwiązuje swoje sytuacje stresowe właśnie sięgając po papierosa, a my uczymy tego, jak robić to bez. Tak? I wtedy i dokładając do tego leki, które właśnie ułatwiają ten efekt odstawienia, mamy sukces.
A jaka jest pańska skuteczność? Badał pan to?
Trudno nas tam nieraz określić, bo często osoby są, często osoby, które rzucają palenie, nie zawsze do nas trafiają, więc nie mamy takiego twardych danych, których moglibyśmy. Natomiast mamy wiele przypadków, kiedy osoby albo właśnie odwiedzają nas, chwaląc się właśnie z sukcesem, albo też dzwoniąc i mówiąc. Także ja jestem bardzo usatysfakcjonowany swojej pracy, bo nawet jeżeli to jest, nie wiem, połowa osób, czy tam 30%, które rzucają, to ja się bardzo cieszę, bo przede wszystkim to na czym zależy, żeby pacjent się nie poddawał, żeby palacze się nie poddawali i nie szli w taki właśnie nastrój, że raz spróbowałem, nie udało się. Właśnie nie, odwrotnie. Kolejne próby zwiększają szansę rzucenia palenia i to mnie najbardziej cieszy.
A co to jest, co jest najtrudniejsze w tym uzależnieniu? Rzucić, czy potem jakby wytrwać?
Najpierw trzeba się cieszyć z tego, że rzuciliśmy. Natomiast my od razu uprzedzamy, tak? To nie jest sytuacja jednej zmiany, tak? Czyli raz rzuciłem i już jestem wolny całkowicie. Nie, palacze w jakimś sensie pozostają uzależnieni do końca życia. Znaczy ich sposób funkcjonowania, ich mózg już został w jakiś sposób zmieniony przez kilkadziesiąt lat często palenia. Inaczej reagują na tą używkę, jaką jest nikotyna, substancja uzależniająca. Więc oni muszą się jej wystrzegać już do końca życia. Dlatego uprzedzamy, tak?
Czy początkowo strasznie im to przeszkadza, tak? Mówimy o takich neofitach, którzy rzucili palenie, to właściwie każdy zapach dymu przeszkadza. Tylko z biegiem czasu to się chyba zmienia.
To jak ze wszystkim, zapominamy często o tym, co było złe, o tym uzależnieniu, o tym smrodzie, tak, o tych kosztach. Zaczynamy pamiętać te rzeczy często miłe, nie wiem, jakiś relaks, tak, towarzystwo osób, nie? I wybielamy, można powiedzieć, to palenie. I to jest właśnie ten niebezpieczny moment, bo w tym momencie często się pojawia ktoś, kto nas akurat poczęstuje, albo jakaś sytuacja losowa, nie wiem, jakiś stres i nagle nam się uruchamiają w głowie mechanizmy, a może znowu sięgnę, tak? Ja przestrzegam właśnie i uprzedzam moich pacjentów, żeby nie dać się tym potrzebom. Mózg nas często oszukuje, szuka tej przyjemności, czy szuka właśnie tego oderwania się od rzeczywistości w postaci właśnie uzależnienia. Nie dajmy się temu.
Mhm. Życie nie lubi próżni i mniej paczek papierosów się sprzedaje, tym więcej różnych takich wynalazków się pojawia na rynku. Przez lata rozmawialiśmy tutaj o papierosach, które się zrobiły bardzo popularne. Pan też jest przeciwnikiem, bo o tym też rozmawialiśmy. A teraz w ogóle się pojawiły jakieś takie podgrzewane papierosy. Co to jest?
Tak, to jest taki produkt nazwany heat not burn, czyli że podgrzewany tytoń, natomiast niespalany. On dokonuje się też podobnie jak we papierosach podgrzania z tym, że suszu tytoniowego i wydzielanie właśnie nikotyny i innych substancji. Rzeczywiście tutaj wstępne informacje wydają się sugerować, że to jest mniej szkodliwe, natomiast brakuje rzeczywiście takich wiarygodnych, obiektywnych badań, które by pokazywały, w jakim stopniu jest to mniej szkodliwe.
Tak? To ewentualnie mógłby być środek na jakiś okres przejściowy dla tych, którym trudno rzucić, czy nie? Czy to jest taka proteza?
Znaczy, nie jestem aż tak ortodoksyjny w tym sensie, że ja zawsze zachęcam, żeby skorzystać z tego, co oferuje medycyna. Te leki, które mamy na rynku, naprawdę pomagają. Natomiast jeżeli w żaden sposób jakby palacz nie potrafi, nie znajduje jakiejś motywacji, to być może szukanie jakiejś alternatywy w postaci produktu, który mniej szkodzi, jest jakąś drogą, ale już naprawdę, naprawdę ostateczną.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.